Warszawskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej zorganizowało protest na Uniwersytecie Warszawskim. Brak miejsc w akademikach, żenująco niskie stypendia socjalne, a nawet brak stołówki na terenie uniwersytetu to przyczyny, które zmuszają ludzi do porzucenia edukacji wyższej. Na początku listopada 2023 głośno zrobiło się w polskich mediach za sprawą reportażu Uwaga TVN o studencie, który zamieszkał w aucie, bo nie stać go na wynajem choćby pokoju w Krakowie. 20-letni Patryk opowiedział reporterom Uwaga TVN, że jego dzienny limit do wydania to 15 zł, więc zamiast obiadów je masło orzechowe, które daje na długo uczucie sytości. Żeby w ogóle przeżyć, po zajęciach i w weekendy chłopak pracuje jako dostawca jedzenia w jednej z sieci. Sprawdźmy zatem, jak mieszkają studenci w Szwecji i czy też w samochodach. Helsingkrona Nation to stowarzyszenie zrzeszające studentów na Uniwersytecie w Lund. W 1890 wyłoniło się ze Skåne Nationen, której korzenie sięgają XVII wieku. Organizacja wydaje własną gazetę Helsingkroniken i ma własną drużynę piłkarską FC Helsingkrona. Stowarzyszenie nie tylko prowadzi działalność kulturalną i rozrywkową z corocznym balem, ale też szeroko zakrojoną działalność socjalną, która ma umilić i ułatwić życie studenckie. W każdy poniedziałek i wtorek o 12 Helsingkrona Nation zaprasza na lunche w kwocie 45 koron, czyli za niecałe 18 zł. We wszystkie środowe wieczory organizacja zaprasza na nieco bardziej wyszukane potrawy w restauracji i koktajlbarze. W piątki o 15 studenci i studentki zapraszani są do pubu Friedmans, gdzie serwowane są wyśmienite hamburgery. A wieczorem można spędzić czas przy pięknie nakrytych stolikach, oddając się kulinarnym ekstazom, które pana Makłowicza mogłyby przyprawić o foodgasm. Studentów i studentki, które doceniają spotkania towarzyskie w weekendy, organizacja zaprasza na brunche o 12. Za 50 koron, czyli niecałe 20 zł, można zarezerwować buffet. Helsingkrona Nation ma własne akademiki. We wszystkich obowiązuje zakaz palenia. Huset, czyli dom, oferuje 161 pokoi w stylu korridorum, ze wspólną kuchnią i własną toaletą. Nazwa pochodzi od słowa korytarz, bo pokoje zlokalizowane są wzdłuż długiego korytarza, na końcu którego znajdują się części wspólne. Wszystkie, za wyjątkiem tych na parterze, mają własne balkony, a mieszkania powierzchnia 20, 25 i 45 metrów kwadratowych. W cenę czynszu wchodzi kablówka, internet, ciepła i zimna woda. Akademik ma własną pralnię i saunę. Wynajęcie pokoju o powierzchni 20 metrów kwadratowych kosztuje 4381 koron, czyli 1744 zł. Za 25 metrów kwadratowych płaci się 5091 koron, czyli 2026 zł. Za 45 metrów kwadratowych 8464 korony, czyli 3369 zł. Jedną z ostatnich inwestycji budowlanych Helsingkrona Nation jest Villan, siedmiopiętrowy akademik z 59 mieszkaniami, do których będzie się można wprowadzić już wiosną przyszłego roku. Tak nazwano trzeci dom studencki, który łączy najlepsze doświadczenia wyniesione z kolektywnego mieszkalnictwa z nowoczesnością. Mieszkania będą mieć własne łazienki i wspólną przestrzeń, wygodną kuchnię, salon i balkony. W pomieszczeniach piwnicznych przewidziano też miejsca na prywatne wydarzenia. W pobliżu jest oczywiście sklep spożywczy. Jeśli chodzi o standard szwedzkich akademików, to różnie można trafić. W sierpniu 2023 telewizja publiczna SVT nagłośniła problem z pluskwami w akademiku w Spånga. Zarządca akademika, student Busteder i Nudżan, przyznał, że odkąd kupił nieruchomość w 2020, wiadomo było o problemie. Akademik, w którym mieszkałam w Åsa Folkhögskola, był willą dla 12 osób. Dzieliliśmy wspólny salon z miejscem na telewizor i kuchnię. Dwa pokoje były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Dwa miały wspólną łazienkę, a pozostałe były jednoosobowymi pokojami z własną łazienką. Wszystkie były umeblowane, podobnie jak kuchnia, w której mieliśmy niezbędne urządzenia: lodówkę, kuchenkę, naczynia i szafki na kluczyk dla każdego. Willa miała werandę z meblami ogrodowymi. Ta, w której mieszkałam, dedykowana była abstynentom, co oznaczało jedynie tyle, że nie wolno było w tym domku urządzać imprez. Na terenie kampusu była stołówka, w której serwowano do 8:15 śniadania na ciepło i na zimno. Przed lunchem szkoła zapraszała na fikę. Lunch w stylu bufetu podawano od 11 do 13. Każdy sam sobie nabierał porcje, był osobno bufet sałatkowy, do wyboru dania mięsne i wegetariańskie, bufet kawowo-herbaciany z sokami. No i oczywiście zawsze bardzo dużo owoców i desery. Podawano też sezonowe wypieki, więc dzień semli świętowaliśmy oczywiście semlą. Latem zdarzały się lody z bezikami. Dodam, że to było na początku cięć budżetowych prawicy. Obecnie dużo mówi się w Szwecji o kryzysie mieszkaniowym, który szczególnie uderza w młode osoby. Pisali o tym we wspólnym artykule na łamach Expressen szefowa socjaldemokratycznej młodzieżówki Lisa Nobu oraz przewodniczący związków zawodowych Bygnac Johan Lindholm. We wspomnianym artykule piszą, że wprawdzie Szwedzi wyprowadzają się z domu rodzinnego średnio w wieku 19 lat, to wiek osób, które stać na zamieszkanie na swoim, z roku na rok wzrasta. W ciągu ostatnich 25 lat liczba osób młodych w wieku 20-27 lat, które nie mogły się wyprowadzić z domu rodzinnego, wzrosła z 15 do 24%. A winę w tym negatywnym trendzie widzą w zmianie modelu finansowania budownictwa mieszkaniowego, który premiuje kupowanie mieszkań na własność zamiast inwestycji w gminne mieszkania z tanimi czynszami. Mieszkanie za darmo od gminy wciąż jest realne, ale kolejki do nich niestety się wydłużają. W efekcie społeczeństwo szwedzkie wpadło w pułapkę. Ceny na rynku mieszkaniowym rosną i rośnie też zadłużenie Szwedów. Zachowajmy to, co najbardziej kochamy w Szwecji. Prawo jednostki do życia na swoim, bez względu na zasobność portfela rodziców. Apeluje Elisa Nobu i Johan Lindholm. Niestety statystyki są alarmujące. W 2022 w Sztokholmie studiowało 100 tysięcy osób, a do dyspozycji studentów w mieście było 20 500 mieszkań. Kolejka do pokoju w akademiku typu Corridor Room w Stockholm Student Bostäder wydłużyła się do roku oczekiwania. Na mieszkanie studenckie trzeba czekać nawet 2-3 lata. Już 9 na 10 osób w Szwecji mieszka w gminach, w których brakuje mieszkań, a branży budowlanej grozi kryzys, który miał ostatnio miejsce na porównywalną skalę w latach 90. W sierpniu 2023 SCB, odpowiednik polskiego GUS-u, poinformował, że w pierwszej połowie roku rozpoczęto budowę zaledwie 14 550 mieszkań, najmniej od 2009. To spadek o 57% w porównaniu z 2022. Tymczasem według Boverket, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkaniowe, powinno się budować 67 300 mieszkań rocznie do roku 2030. Dla porównania w Polsce w tym samym okresie rozpoczęto budowę 85 600 mieszkań, o 28,5% mniej niż rok wcześniej, jak informowała Michalina Januszek na łamach portalu nieruchomości-online.pl. Obecny prawicowy rząd i szwedzcy demokraci w budżecie na 2024 wesprą, ale nie najemców, a właścicieli nieruchomości. Zwiększono bowiem wydatki na odpisy podatkowe, na sprzątanie, remonty, prace ogrodowe i tym podobne, czyli tak zwane RUT i ROT. W ten sposób premiuje się właścicieli willi i mieszkań własnościowych, którzy nie dość, że więcej zarabiają, to jeszcze skorzystają z ulg podatkowych, a osoby gorzej zarabiające złożą się na te ulgi. Dina Eterli na łamach Bostadspolitik zastanawia się, jak to możliwe, że rząd nie jest w stanie znaleźć 3 miliardów koron na wsparcie inwestycji w tanie budownictwo czynszowe, a bez problemu wydaje 56 miliardów rocznie na dopłaty na m.in. sprzątanie w willach bogaczy. Zarówno Związek Zawodowy Branży Budowlanej Bygnac, jak i Młodzieżówka Socjaldemokratyczna apelują o przywrócenie Investering Student, czyli wsparcia rządowego na inwestycje w mieszkania z tanimi czynszami oraz akademiki. Program wszedł w życie w listopadzie 2016 i dzięki niemu zbudowano 51 tysięcy mieszkań. Był największą inwestycją budowlaną od zakończenia programu Miliona Mieszkań. Miał tę zaletę, że mieszkania miały być niskoemisyjne, a zatem przyjazne dla klimatu, ale też dla portfela. Dodatkowo co najmniej 12,5% z nich miało być skierowanych do osób w wieku poniżej 31 roku życia oraz na social housing, czyli mieszkania socjalne, co o tyle ma sens, że w Szwecji zarejestrowanych jest 33 tysiące osób w kryzysie bezdomności. Dla porównania, w Polsce zgodnie z ostatnimi badaniami bezdomności przeprowadzonymi w 2019 żyje 30 tysięcy 330 osób dotkniętych kryzysem bezdomności. 24 listopada 2021 w Riksdagu odbyły się dwa ważne głosowania. Ten dzień przeszedł później do historii szwedzkiego parlamentaryzmu pod nazwą Szalona Supersroda. Wcześniejsze głosowanie miało rozstrzygnąć, czy Magdalena Andersson zostanie pierwszą kobietą na stanowisku premiera Szwecji. Kilka godzin później parlament miał wybrać budżet, w oparciu o który miała realizować swoją politykę. W ostatniej chwili Annie Lööf, ówczesna szefowa partii Centrum, zwołała konferencję prasową, podczas której oznajmiła, że nie poprze jednak budżetu rządu i wstrzyma się w głosowaniu budżetowym, a to oznaczało, że przejdzie budżet niebiesko-brunatnych, a ci zaplanowali w nim likwidację wsparcia rządowego na inwestycje w budowę mieszkań gminnych z tanimi czynszami oraz mieszkań dla studentów. Dla koalicjanta socjaldemokracji budżet prawicy i ST oznaczał z kolei obniżkę cen paliw, a to coś, czego w żaden sposób nie mogła realizować partia zielonych. Per Bolund powiedział wówczas, że jego partia rezygnuje więc z zasiadania w rządzie, w którym nie jest dla stanowisk, tylko po to, żeby prowadzić zieloną politykę. Podobnie zresztą jak obecnie Razem zrezygnowała z zasiadania w rządzie, ponieważ koalicja nie poparła lewicowej polityki, między innymi przekazania 1% PKB na publiczny program mieszkaniowy. Głosowanie nad budżetem w Szwecji nazwano potem moralną porażką partii Centrum, która przyłożyła rękę do tego, że Szwecja po raz pierwszy miała realizować politykę szwedzkich demokratów. A wracając do tematu mieszkań, to właśnie z tego powodu nie powstało w Szwecji 23 tysiące mieszkań czynszowych i studenckich. Od wielu lat aktywiści alarmują, że w Szwecji coraz częściej młodzież nie jest w stanie podjąć pracy czy studiów, bo nie ma gdzie lub nie ma za co mieszkać. W Sztokholmie buduje się wprawdzie akademiki, ale zbyt mało, a te, które są, mają zbyt wysokie czynsze. Z tego powodu na kampusie Albano pokoje stały wolne przez długi okres czasu. Za wynajęcie pokoju w nowym akademiku trzeba zapłacić od 7 do 9 tysięcy koron, czyli od 2786 do 3582 zł. Tymczasem zasiłek studencki w ramach CSN wynosi od 11 do 12 tysięcy koron, czyli 4379 do 4777 zł. W lipcu 2023 SVT donosiła, że 4 osoby na 10 rezygnuje z tego powodu ze studiów na Uniwersytecie Sztokholmskim. Lisa Nobu i Johan Lindholm ostrzegają, że jeśli natychmiast nie zmieni się sytuacja, to Szwedzi będą jak Włosi mieszkać z rodzicami do 40. Johan Lindholm w artykule napisanym wspólnie z Mary Linder, stojącą na czele Stowarzyszenia Najemców Czynszowych Hyres jest Ferieningen, oceniają obecną sytuację jako katastrofalną. W zupełnie innym kierunku poszła Finlandia, która właśnie teraz, w okresie niskiej koniunktury, wspiera aktywnie inwestycje w budownictwo z tanimi czynszami. I tego też domagają się eksperci w Szwecji, ostrzegając, że inaczej Szwecję czeka wielopokoleniowy kryzys mieszkaniowy i kaskadowe problemy, które odbiją się na rynku pracy, przyczyniając się do bezrobocia, bezdomności, ale też wpłyną na ubożenie społeczeństwa obciążonego rosnącymi kosztami kredytów mieszkaniowych. Bostadsbidrag, czyli zasiłek mieszkaniowy, wprowadzono w Szwecji w latach 30., ale to, jak obecnie wygląda, jest pokłosiem decyzji z 97. Skorzystać mogą z niego rodziny z dzieckiem oraz młode osoby. Jak tłumaczy Christian Sandberry na łamach Arbietaren, miał on wspierać osoby gorzej usytuowane, pozwalając im na zachowanie utrzymania na przynajmniej podstawowym poziomie. Problem w tym, że o ile zasiłek mieszkaniowy został nieco podwyższony w 2017 rodzinom, to zatrzymał się na poziomie ustalonym pod koniec lat 90. w przypadku dopłat dla osób młodych. Jego wysokość jest uzależniona od wysokości dochodów. Wiele osób zarabia zbyt dużo, żeby z niego skorzystać, ale zbyt mało, żeby się utrzymać bez niego. Na domiar złego, najwyższy czynsz, jaki pokrywa zasiłek mieszkaniowy, jest na tym samym poziomie co w roku 97, a koszty najmu od tej pory zwiększyły się dwukrotnie. Ludzie przeprowadzają się więc do coraz mniejszych mieszkań, bo nie są w stanie opłacić rosnących kosztów utrzymania. I coraz częściej mówi się w Szwecji o przeludnieniu mieszkań. W pierwszej połowie 2023 zasiłek mieszkaniowy ubiegało się 118 578 osób, czyli najmniej od wielu lat, co pokazało badanie Tynningen-Nerikslivet, na które powołuje się Arbietaren. W 2022 wypłacono go 197 tysiącom gospodarstw domowych, a z budżetu państwa przeznaczono na niego ponad 4 miliardy. W 1995 państwo wypłaciło zasiłki mieszkaniowe 355 tysiącom gospodarstw domowych w wysokości odpowiadającej dzisiaj o równowartości 14 miliardów koron. Wysokość zasiłku mieszkaniowego dla osób młodych nie może przekroczyć 1300 koron miesięcznie, co odpowiada kwocie około 517 zł. Ale jeśli ktoś zarobi zbyt dużo, to w ciągu 30 dni musi zwrócić jego część, a spóźnienie z rozliczeniem oznacza wpisanie do rejestru dłużników, czyli Kronofogden. Ali Esbati, parlamentarzysta z ramienia partii lewicy Vänsterpartiet, przypomina na łamach Arbetsvärlden, że mieszkanie jest prawem człowieka, a obecny kryzys mieszkaniowy w Szwecji to przykład niszczycielskiej siły rynkowej ortodoksji w pełnym rozkwicie. Ten absolwent prestiżowej Handelshögskolan, która jest szwedzką kuźnią późniejszych premierów, ministrów i CEO największych biznesów, podkreśla, że bez aktywnego zaangażowania państwa w publiczny program mieszkaniowy społeczeństwo zapłaci najwyższą cenę w postaci rosnącej bezdomności, przestępczości i rozwarstwienia. Na niezadowoleniu z takiej sytuacji w Szwecji urośli szwedzcy demokraci, a w Polsce PiS i Konfederacja. Za brak poparcia koalicji dla propozycji mieszkaniowej Razem zapłacimy w kolejnych wyborach miażdżącym zwycięstwem PiS i Konfederacji. To, co rozegrało się na poziomie negocjacji, odbieram jako walkę o stołki, podczas której o przyszłości Polski panowie z partii centroprawicowych jak zwykle zapomnieli. A wracając do Szwecji, pewnie zastanawiacie się, czy tam też ludzie mieszkają w autach. To jeszcze raz przypomnę, że co kraj, to obyczaj. I tak jak politycy w Szwecji nie chodzą ze sobą na wódkę, tylko na fikę, tak ludzie w kryzysie bezdomności w Szwecji nie mieszkają w autach, tylko w pojazdach na napęd rowerowy. Tak, dobrze słyszycie. Christopher Svensson ma dom rowerowy o powierzchni 2 m². Na jego pomysł wpadł, gdy bezskutecznie szukał dla siebie mieszkania w Sztokholmie. W środku ma oczywiście kawiarkę, miejsca na naczynia i dmuchany materac do spania, a na dachu baterie słoneczne, dzięki którym ma w środku prąd. W rozmowie z reporterką szwedzkiego radia powiedział, że wprawdzie kłopotliwe jest nim przyjmowanie gości, ale ma inne zalety. Nie musi myśleć o rachunkach, a takie mieszkanie daje mu poczucie wolności. Reporterce opowiedział o miejscach, w których nocował i radości z podziwiania wschodów i zachodów słońca. No i o czasie na rozmyślanie.